Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o adiutancie marszałka Józefa Piłsudskiego. To osoba pochodząca z naszego regionu. Kim była? O tym autor książki Marcin Tomkiel. Witam.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Specjalnie nie ujawniam nazwiska, ale muszę przyznać, że to postać arcyciekawa, ale bardzo, bardzo mało znana, a zatem o kim mowa?
Bohaterem książki jest Stanisław Nilski-Łapiński, czyli legionista, rzeczywiście zaufany fachowiec, sztabowiec marszałka Piłsudskiego, który pochodził rodem z Łap, jak samo nazwisko wskazuje. Chociaż paradoksalnie urodził się w Warszawie, bo ojciec był, jak to przystało na łapiaka, kolejarzem, zawiadowcą stacji, dostał czasowe przeniesienie do pracy w Warszawie i tam też się Stanisław Nilski-Łapiński urodził, ale w wieku kilku lat powrócił na Podlasie.
Bo ojcu Warszawa się nie spodobała, jak wielu Podlasian.
No, chciał bardzo zbudować właśnie dom, zbierał, oszczędzał pieniądze, to wszystko jest w dokumentach pięknie potwierdzone i chciał wrócić na Podlasie, wrócił ten dom, niestety już nie istnieje, chociaż w książce możemy zobaczyć jeszcze zdjęcie w stylu pięknego, starego, szlacheckiego dworu, był to drewniany, ogromny dom.
Szkoda, że władzom Łap nie udało się zachować tego obiektu, bo byłoby to świadectwo, a nawet miejsce być może na przyszłe muzeum.
Były plany, żeby tam powstało muzeum, ale niestety już dom był naprawdę w dość złym stanie.
To tyle publicystyki. Teraz skupmy się na bohaterze twojej książki. Tytuł tejże książki to Zaufany sztabowiec Piłsudskiego. Historia życia Stanisława Nilskiego-Łapińskiego. Ta pozycja została wydana nakładem Księżnicy Podlaskiej w stulecie niepodległości.
Dokładnie i bardzo dziękuję za to władzom Książnicy Podlaskiej i władzom Łap i radnym, bo dzięki ich wsparciu finansowemu ta książka mogła powstać, a rzeczywiście ja ten materiał zbierałem już bardzo dawno temu, bo 20 lat temu zacząłem, natomiast...
Praca magisterska, napisałeś.
Mówiąc konkretnie, natomiast potem doszły podczas moich różnych wizyt już prywatnych w Stanach Zjednoczonych, cały czas mi się działo w głowie ta postać i wiedziałem, że jest w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku ciekawe archiwum. Jak się w tym archiwum pojawiłem, spędziłem tam dwa dni, to wyszły niesamowite dokumenty, aczkolwiek mieli wtedy jeszcze straszny bałagan. Pani, która siedziała, nie była żadną też archiwistką, nie była w stanie nawet określić, dlaczego ten dokument pomieszany jest z inną epoką, ale udało mi się zdobyć niesamowicie dużo fajnych dokumentów.
Uporządkowałeś raportów. Im trochę to archiwum.
Wtedy tak, ale nie wiem, jak teraz to wygląda. Mam nadzieję, że się poprawiło, że digitalizacja też im pomogła i jakby ktoś szukał jakichś wątków regionalnych dotyczących naszej historii, to pewnie będzie miał lepiej.
To powróćmy do Stanisława Łapińskiego. Skończył szkołę rosyjską, potem studiował w Lwowie. Miał objąć majątek, no bo był jedynym męskim potomkiem
najstarszym synem, tak.
Tomasza Łapińskiego, ale nie dane mu było.
Nie dane mu było, ponieważ tak się zafascynował Piłsudskim legionami, że wybrał karierę wojskową. Natomiast polecam, żeby zobaczyć skan, który jest w książce jego świadectwa i to tego ze szkoły realnej w Białymstoku i tego z Politechniki we Lwowie. No, był prymusem. Tam są prawie same celujące...
Chcesz być patriotą, bądź dobrym uczniem.
Dokładnie.
I studentem.
I on sobie postawił taki cel, być wspaniałym polskim patriotą i być żołnierzem, który w tym czynie zbrojnym od zyska niepodległość i specjalnie na te studia pojechał do Lwowa, bo w Galicji
przypomnijmy,
była autonomia.
No właśnie, że Lwów to było takie miejsce i nie tylko Lwów, bo także i Kraków, czyli Galicja, gdzie ten żywioł polski mógł się swobodnie rozwijać. Można było rozmawiać po polsku. Uczelnie miały język wykładowy polski. Nie było tak jak w zaborze rosyjskim czy niemieckim, że tylko obowiązkowo ten czy inny język. Tam z polszczyzny mogła się swobodnie rozwijać.
Dokładnie. Natomiast też ujawnimy może taki wątek, który dla tych pasjonatów historii regionalnej jest znany, ale co go mogło skłonić też do fascynacji Piłsudskim legionami i studiowaniem w Lwowie. Otóż jeden z biografów Piłsudskiego odkrył dokument, na którym to Józef Piłsudski w roku 1899 widnieje jako kupiec z Łap wśród ludności niestałej, zamieszkującej Łapy. To potem ślub słynny w paproci wielkiej, znamy te historię i to...
Bo są takie epizody w życiu Piłsudskiego i Białostocki i właśnie Łapski ze względu na to, że wykorzystywał kolej warszawską, petersburską.
Dystrybuował tam bibułę, robotnika.
Przejeżdżania z miejsca na miejsce, no, ukrywając się także.
Dokładnie. Też jest podejrzenie, że w ogóle o tych łapach to on się dowiedział od Bronisława Szwarce, słynnej postaci powstania styczniowego, który wylądował na Syberii, a Szwarce, to jest też potwierdzone w dokumentach, był wśród tych inżynierów, którzy budowali depo w łapach wielkie, jak zakłady kolejowe, jak na ówczesną epokę. I pewnie wybrał te miasteczko między Białymstokiem, Wilnem, a Warszawą, a już z ogromnym tym depo i ogromnym środowiskiem robotniczym, jako dobre miejsce do ukrywania się i...
Bo Piłsudski był wtedy socjalistą.
Tak jest, dokładnie. Stąd też na pewno wynika to wszystko z tego, że on musiał poznać małego jeszcze chłopaka Nilskiego, Łapińskiego w tych łapach i potem pociągnął go za swoją
i pewnie ta legenda Piłsudskiego też zadziałała. Bojowca, który organizował napad na rosyjski pociąg, zabierał ogromne pieniądze Rosjanom.
Kolejny dowód jest taki, przytaczam go w książce, że w myślach, mowach, rozkazach, czyli dziełach tych zebranych przez spadkobierców Piłsudskiego jest jeden z opisów powstania styczniowego w łapach, jak to oddział Zamyczka Cichorskiego wyruszył z łap do Suraża, napadł na tamtejszą, prawda, rosyjski zagon i to wskazuje ewidentnie, że Piłsudski musiał być na miejscu, słyszeć to od lokalnych mieszkańców, bo skąd miałby mieć taką wiedzę o tym, co się działo w łapach w powstaniu styczniowym. No i myślę, że to pokierowało właśnie młodego Stanisława Łapińskiego na te studia do Lwowa, a tam Związek Strzelecki. Tam takie postaci jak Kazimierz Sosnkowski, prawda, Rydz Śmigły później. No i wśród tych ludzi on
no i komendant
sam. Tak, oczywiście, że komendant. I on naprawdę pojechał tam, co ciekawe, z chłopakami z Białegostoku. Aleksy Lutnering i Sław Zwierzyński. To są dwie postaci. Zainspirowałem kolegów z Muzeum Wojska w Białymstoku, żeby przejrzeli dokładnie ich teczki w Wycawie, ich życiorysy i może postarali się też o jakieś biografie, bo są to zapomniani, wspaniali legioniści, którzy polegli pod Kostiuchnówką w tej największej, najbardziej krwawej bitwie legionów w 1916 roku właśnie. No i Łapiński tak się zafascynował tymi postaciami, że dzielił, łączył świetnie naukę na Politechnice Lwowskiej z działalnością Związku Strzeleckim. Przeszedł tam te wszystkie kursy podoficerskie. I jak wybuchła ta pierwsza wojna światowa niespodziewanie, no to praktycznie...
Przerwała jego studia, nie mógł sobie otrzymać
diplomu. On miał absolutorium, ale nie miał jeszcze ostatniego
dyplomu inżynierskiego
dyplomu i zajęło mu to całą pierwszą wojnę światową do tego, jak zdążymy.
No i właśnie, co robił w czasie pierwszej wojny światowej?
Otóż wyruszył z pierwszą kompanią kadrową do Kielc, czyli słynny wypad i próba wzniecenia tego powstania. Tam małe rozczarowanie, bo okazało się, że wszyscy patrzyli na nich jak na wariatów i nie bardzo wierzyli, że taka grupka oberwańców jest w stanie, prawda, pokonać Rosję, która była wcześniej przecież potęgą. Małe rozczarowanie, ale wrócili do Krakowa, przeorganizowali się, no i zaczęła się prawdziwa wojna. On był w pierwszym pułku piechoty, był adiutantem Edwarda Rydza Śmigłego, pułkowym. To też pokazuje no, na sporą jak gdyby jego kompetencję i zażyłość, też na to, że ta wierchuszka legionowa widziała w nim, doceniała w nim bardzo zdolnego młodego człowieka, czyli nie sama rekomendacja może Piłsudskiego i znajomość jeszcze z dzieciństwa, ale też kompetencje, bo on był niesamowicie oczytany w literaturze wojskowej ówczesnej i rosyjskiej, i niemieckiej, i austriackiej, bo świetnie znał i niemiecki, i francuski, i rosyjski, co jest...
Chociaż z rosyjskiego miał słabe oceny.
Tak, ale to chyba przekora, bo właśnie to jest jedyna ocena dostateczna na jego świadectwie maturalnym i chyba to była ta przekora, bo nie dało się nie znać rosyjskiego, wychowując się w tym regionie pod zaborami. Natomiast chłonął tę literaturę, był bardzo w niej oczytany i to wszyscy jego przełożeni nawet już potem w odrodzonej ojczyźnie podkreślali, że człowiek ma niesamowite oczytanie z literatury najnowszej wojskowej. Szczególnie też jako piechociarz, później sam chciał, domagał się, żeby robić szkolenia, kursy i w artylerii i w innych, prawda, rodzajach wojsk. Tak się szykował do tej już powiedzmy kariery wojskowej w sztabie naczelnego wodza i rzeczywiście to zaprocentowało, kiedy Polska odzyskała niepodległość. No ale cała epopeja legionowa, kilkukrotnie ranny, raz dostał się do niewoli, taka bardzo krwawa, znana bitwa pod Łowczówkiem w święta Bożego Narodzenia w 1914 roku w górach, gdzie on dostał dwie rany postrzałowe w pierś. Koledzy widzieli to naocznie, dlatego Kazimierz Sosnkowski wyczytał go na apelu poległych jako tego, który dołączył do panteonu wybitnych poległych Polaków za ojczyznę, po czym po pół roku zjawił się nagle przed Marianem Kukielem, też znanym później w II Rzeczpospolitej historykiem wojskowości, i powiedział, że jest do dyspozycji. Także wszyscy byli w szoku, że oto nieboszczyk Łapiński wrócił do pierwszej brygady i wtedy z kolei trafił do 5. Pułku Legionów, do pułkownika, a wcześniej majora Berbeckiego w owym czasie. Marszałek Piłsudski powiedział o nich, że od tej pory, chłopcy, kocham was tak samo jak pierwszy pułk i jesteście zuchowaci Berbeckiego.
No i potem ten epizod lwowski, czyli listopad 1918 roku, właściwie koniec października, początek listopada, kiedy Ukraińcy postanowili wyzwolić, w cudzysłowie, Lwów, zająć go i ustanowić Republikę Ukraińską.
Tak, to zdeterminowało jego całe późniejsze życie. Ja tylko jednym zdaniem wspomnę, że jeszcze na koniec epopei legionowej, kiedy był wierny Piłsudskiemu i nie złożył przysięgi na rzecz, prawda, Niemiec i dwóch cesarzy tak naprawdę, to został internowany razem z całą elitą legionową jako oficer i kongresowiak w Beniaminowie, w fortach. Tam spędził rok w internowaniu za drutami. Tam zaprzyjaźnił się z późniejszymi premierami II Rzeczpospolitej, z Felicjanem Sawojem Składkowskim. Świetnym był przyjacielem, kolegą Walerego Sławka, całej generalicji późniejszej, szefem sztabu II Rzeczpospolitej Wacławem Stachiewiczem. To byli jego koledzy.
I ale kiedy wyszedł, tych znajomości nie dane mu było wykorzystać. Dlaczego? Pod koniec programu.
Pod koniec programu. I właśnie wychodząc po prawie roku internowania z tego Beniaminowa, waliła się cała Europa, mocarstwa przestawały już istnieć. Trafił do Lwowa, żeby właśnie dokończyć formalnie, zakończyć studia. Bo miał absolutorium, ale egzaminu tego inżynierskiego nie miał. I co jest ciekawe, 31 sierpnia zdał, że ten ostatni egzamin, a 1 listopada, jak wiemy, Ukraińcy zajęli Lwów, no i zaczęły się walki o polskość Lwowa.
To były pierwsze walki graniczne, jeśli chodzi o niepodległą Polskę.
Dokładnie, po okresie całych zaborów. Oczywiście
opowiedzmy... To była krwawa batalia, wbrew pozorom.
Wbrew pozorom, tak, ponieważ były tam setki ofiar i w tym wielu dzieci. A co ciekawe, to właśnie Nilski Łapiński jest jednym z pierwszych piewców legendy Orląt Lwowskich, bo to on wydał taką broszurę poświęconą wydarzeniom listopadowym we Lwowie i tam pisze takie wstrząsające jedno zdanie, że ci 13-14-letni chłopcy przyłączali się tam do nich w trakcie walki. W trakcie walki uczyli się ładować amunicję i strzelać pierwszy raz z karabinu i te kule, które świstały, nie zdawali sobie sprawy w pierwszych dniach, że one niosą śmierć, bo to były młodzieńcze, chłopięce wręcz jeszcze umysły. A potem ta książka właśnie Nilskiego Łapińskiego, listopad we Lwowie, budowała te legendy Orląt Lwowskich. Natomiast on jako ten już doświadczony frontowy sztabowiec w wyniku tych przepychanek politycznych, bo nie oszukujmy się, ale takie były pomiędzy Narodową Demokracją, Piłsudczykami, a jeszcze innymi różnymi tam ośrodkami politycznymi. Kapitan Mączyński został szefem sztabu wywodzący się właśnie z Narodowej Demokracji, a Niski Łapiński jako Piłsudczyk, legionista, został najpierw zastępcą komendanta, a potem pierwszym szefem sztabu. I tam rzeczywiście miał ogromnie trudną rolę, bo nie miał tak naprawdę regularnego wojska, garstka młodzieży i kilkunastu dosłownie legionistów. Po drugiej stronie Ukraińcy też ściągali strzelców siczowych, czyli bardzo zaprawioną na frontach I wojny światowej formację, chociaż ta formacja nie walczyła w miastach, a raczej była przyzwyczajona do walk polowych i to tak naprawdę Polaków uratowało, chociaż straty były naprawdę duże. Jak każdy, kto pojedzie i odwiedzi cmentarz Orląt Lwowskich, na którym de facto spoczywa Nilski Łapiński, jak zdążymy to powiemy, jak to się stało, bo nie zginął wtedy, to zobaczy ogrom i skalę właśnie, ile osób tam poległo i jak te walki były krwawe.
Na szczęście pojawiły się bojowe jednostki Wojska Polskiego, już zorganizowane na przełomie w miesiącach późniejszych.
Pułkownik Tokarzewski tam, tak.
Tak, i udało się Lwów wyzwolić, odsunąć Ukraińców.
I na okładce książki z tyłu tutaj zamieściłem taki fragmencik, na którym to Piłsudski na zjeździe legionistów we Lwowie w 1923 roku opowiada, jak to w ogóle on się dowiedział o walkach we Lwowie, bo przypomnijmy, wychodzi 10 listopada 18 roku z Magdeburga, wypuszczony przez Niemców, i dowiaduje się pierwszego dnia, że już trwają walki regularne o kształt, o granice odrodzonej ojczyzny. I on tutaj właśnie pisze, no tym przytaczanym przeze mnie fragmencie, że dowiedział się, że tam jest jego zaufany oficer Łapiński, że skontaktował się z nim poprzez lotnika Steca, że sytuacja jest beznadziejna i że bez danych posiłków to niestety dla Lwowa sytuacja będzie stracona. No i to też też stąd widzimy tę zażyłość i te zaufanie. Skoro sam Piłsudski nazywa go jego zaufanym oficerem, to pokazuje tylko rzeczywiście, że zapracował sobie na taką markę. No i Piłsudski organizuje państwo, organizuje wojsko. A już pod koniec, w drugiej połowie listopada, Łapiński brawurowo też próbuje szturmować Cytadelę. We Lwowie zostaje ranny w rękę. Jest pełny, niestety, ale kontuzja duża, ma gorączkę, a Piłsudski ściąga go do sztabu naczelnego wodza w Belwederze, do Warszawy, i mówi mu, że słuchaj, tam już gotuje się w Poznaniu, w Wielkopolsce. No i dzieci w podręcznikach uczą się, że przyjechał Paderewski, wybuchło powstanie. A fakty są takie, że Piłsudski nie chciał oficjalnie mieszać się, bo jeszcze wielkie mocarstwa cały czas debatowały nad kształtem polskich granic. Po cichu wysłał swoich zaufanych ludzi.
Tak, nie chciał jeszcze Niemców zaczepiać.
Tak, a pamiętamy jeszcze wątek regionalny, umowa białostocka. Obawa przed tą półmilionową armią niemiecką, która wracała z Ukrainy ze wschodu. I dokładnie Piłsudski wiedział, że jeżeli Polacy oficjalnie jako regularna armia tam wystąpią, to ta niemiecka półmilionowa armia może nie wcale przez Białystok,
pojechać do Królewca, tylko
przez Warszawę i tak naprawdę
do Berlina.
Stąd też bardzo tajna misja Łapińskiego. Tam pisze raporty i to udało mi się właśnie w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku zdobyć. To jego odręcznie pisane notatki do Piłsudskiego, do naczelnego wodza, o sytuacji w Poznaniu i w Poznańskim, o tym, co się stało, jak Paderewski przyjechał, jaka była euforia, jak to powstanie wybuchło. A on już z jednej strony organizował powstanie wielkopolskie, jako ten doświadczony sztabowiec tych wycięskich walk o Lwów, a z drugiej strony miał też zadanie od Piłsudskiego skupować sprzęt wojenny, bo okazało się, że w Wielkopolsce ten sprzęt wojenny po końcu I wojny światowej był za bezcen do kupienia, uprzęże, broń i tak dalej, i tak dalej.
No, cały magazyn samolotów później też. Z tego organizowaliśmy w poznańskiej ławicy polskie lotnictwo.
Dokładnie. A polskim lotnictwem też się wiąże wątek regionalny, bo stacjonujący na carskich sterowcach w Lesie Pietrasze zastępca dowódcy sterowca Albatros, właśnie Hipolit Łosowski, potem w Warszawie organizował to polskie lotnictwo, jest na Powązkach pochowany. W Białymstoku kompletnie zapomniany, ale związany z naszym miastem.
Wracając do Łapińskiego. Jedzie do Wielkopolski, tam uczestniczy w powstaniu wielkopolskim do końca.
Nie do samego końca. Znów polityka, znów rozgrywki między Piłsudczykami a Dowbor-Muśnickim generałem, który nazywał ich partyzantką. Nie miał doświadczenia, otwierdził, że nie mają doświadczenia sztabowego, szkolnego, są to partyzanci. No i była to rozgrywka bardzo poważna między Piłsudskim a Dowborem-Muśnickim o to, kto będzie tymże naczelnym dowódcą polskich wojsk. Autorytet Piłsudskiego był ogromny, ale były też znaczne siły typu Narodowa Demokracja, które to kwestionowały i chciały Piłsudskiego pozbawić tej roli. Natomiast Łapiński, jako ten zaufany człowiek Piłsudskiego, a później dołączył do niego właśnie Julian Stachiewicz, jeden z najbardziej wybitnych sztabowców II Rzeczpospolitej, no to Dowbor-Muśnicki szybciutko ich się stamtąd pozbył i już na przełomie stycznia-lutego 1919 roku Łapiński wraca do sztabu generalnego, do naczelnego wodza, do Warszawy i od razu, bez chwili wytchnienia, przygotowuje kolejną granicę, czyli wyprawa wileńska, bardzo w ukryciu przygotowywana, bo też jeszcze te losy, prawda, Polski się ważyły i jej granic przez mocarstwa na zachodzie. No i miał to być rzekomy dar dla marszałka. Marszałek rzekomo o tym nie wiedział, ale tak naprawdę to pieczę nad tym sprawował. I Łapiński jako sztabowiec przygotował całą tę wyprawę wileńską i są zachowane do dzisiaj dokumenty, że to on opracował operacyjnie i strategicznie całą dyslokację wszystkich tych strategicznych polskich wojsk i na stacji skrzydłowej na Litwie obecnej. Tam się oni wyładowywali i tam przeładowywali się już do zajęcia Wilna. Także bardzo, bardzo gorący okres w jego życiu. Jeszcze stosunkowo bardzo młodego człowieka, dwudziestokilkuletniego, ale już tak na odpowiedzialnych stanowiskach i funkcjach. I też tam razem z Edwardem Rydzem Śmigłym po opracowaniu tych planów operacyjnych w sztabie poprosił, żeby być na linii frontu i razem z Rydzem Śmigłym właśnie zajęli Wilno.
I potem mamy działania związane z wojną polsko-bolszewicką.
Dokładnie. Łapiński jeszcze w międzyczasie brał udział, jakaś tajna misja dyplomatyczna do Niemiec. Tam zachowały się szczątkowe informacje o tym, że oficerowie Departamentu II, czyli wywiadu, mieli mu dostarczyć jakieś informacje na temat Niemiec. On brał udział w przyłączeniu też Pomorza do Polski za ślubinami i miał paszport dyplomatyczny wydany na tę okoliczność. Jakieś tam pewnie rolę pełnił na zasadzie dogadania się co do, myślę, jakiejś neutralności, czy też
albo nadzorowania,
być może
wyładowania ekwipunku na armii harlerowskiej.
To niestety nie udało mi się tego ustalić, pozostawiam to kolejnym badaczom, no ale już zaczyna się coraz większy problem z granicą wschodnią. Piłsudski wie, że musi być ten jego pomysł na kordon, na tą federację, prawda, państw, które by nas odgraniczały od sowieckiej już, a nie carskiej Rosji. Wyprawa kijowska. Na początku bardzo wszystko wspaniale, pomyślnie się zapowiadało. Tam Łapiński właśnie był szefem sztabu 15. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Szło im jak po płatku. Zajmowali kolejne miasta i terytorium, doszli do Kijowa. Ale jak się Sowieci, prawda, zorganizowali, jak wyprzedali do dobra i złota carskie, to zgromadzili dość znaczny arsenał broni, dość znaczną liczbę żołnierzy. Pamiętajmy, że kilkanaście milionów Rosjan miało zaprawy na frontach I wojny światowej, także to byli ludzie naprawdę z ogromnym doświadczeniem frontowym.
No także zmieniła się polityka sowiecka, wzięto do służby byłych carskich oficerów i tak dalej, z doświadczeniem, i to zaowocowało.
Dokładnie. Polacy się w panice, następuje odwrót, wycofują. Tam też Niski, Łapiński, według tych jego przełożonych, które zachowały się opinii w Centralnym Archiwum Wojskowym, w jego teczce personalnej, zawsze zachowywał bardzo chłodną głowę i sprawdzał osobiście na przykład odwrót, ryzykując własnym życiem, za co później został odznaczony między innymi Krzyżem Virtuti Militari. Także jest odwrót bardzo na szeroką skalę. Wracają do centralnej Polski, do Warszawy. No i znowu Łapiński pracuje w tym sztabie naczelnego wodza, prawda, opracowują ten pomysł na to, co zrobić, żeby przełamać ten front, ale trafia, poprosił o to bardzo, żeby pracować na linii frontowej, dostał pozwolenie, poszedł, znowu był szefem sztabu dywizji i jego oddział na południe od Warszawy, Miłosna, dzisiaj to już jest dzielnica Warszawy, przeprowadził kontratak razem tam, łącząc z tą grupą pod ataku tego głównego z nad Wkry, i potem zajmuje Mińsk Mazowiecki. Też pod jego dowództwem okazuje się, że był ten oddział czołgów tych podarowanych Renówek. Od Francuzów Renault T-17. No i też dostał chyba w ramach takiego zaufania jakiś tam oddział z Gwardii Przybocznej Piłsudskiego, bo też w dokumentach to jest potwierdzone. Także błyskawicznie ta jego kariera zaczęła nabierać tempa, no bo bolszewicy, prawda, przegrali cud nad Wisłą. Jego oddział, co ciekawe, walczył też w rodzinnych stronach, ta 15. Dywizja Piechoty Wielkopolskiej, bo w okolicach Wysokiego Mazowieckiego i dalej na północ przepędzili bolszewików, także otarł się o te rodzinne strony. No i potem od razu kontynuacja wielkiej kariery już w odrodzonej właśnie ojczyźnie.
W sztabie generalnym potem 15.
Dywizja Piechoty Wielkopolskiej.
Tak.
I potem już jak Polska tę niepodległość wywalczyła na wszystkich granicach, wszystkich frontach z jego naprawdę ogromnym udziałem, przypominamy, Lwów, potem Wielkopolska, Pomorze i zajęcie Wilna, a następnie wojna polsko-bolszewicka, no to zostaje dowódcą 70. Pułku Piechoty i w wieku 29 lat jest podpułkownikiem, co było możliwe tylko w warunkach frontowych.
I dlaczego został pochowany we Lwowie?
Okazuje się, że te 7 blisko lat spędzonych na frontach i I wojny światowej, i wojny polsko-bolszewickiej
Odbiły się mocno na zdrowiu.
Człowiek
bardzo
miał 31 lat.
Zmarł
i dostał ojciec w łapach komunikat, który też tutaj przytaczam telegram, że syn Stanisław zmarł nagle w szpitalu w Jarocinie, potem do Poznania był jeszcze przewieziony, na gośćca stawowego i błonnicę stawową, czyli po prostu zakażenie organizmu i młody organizm, serce też nie wytrzymało, zmarł. To był naprawdę dla wszystkich duży szok. Został pochowany w Jarocinie. A potem po kilku ładnych latach przypomnieli sobie o nim koledzy z Legionów i przenieśli ciało do Lwowa na cmentarz Orląt Lwowskich.
O zaufanym sztabowcu Piłsudskiego opowiada autor książki pod tymże tytułem, Marcin Tomkiel. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.